Przez prawie 2000 lat przypisywano ten tekst jednej z najpotężniejszych postaci w historii wczesnego chrześcijaństwa.
Mm-hmm.
Miał on taki, wiesz, certyfikat jakości, błogosławieństwo i autorytet samego apostoła Pawła. Wokół tego zbudowano potężną tradycję i no, wydawałoby się, że sprawa jest zamknięta na zawsze, prawda?
No tak, teoretycznie tak.
Ale jest tylko jeden problem, bo wnikliwe, lingwistyczne i historyczne śledztwo udowadnia ponad wszelką wątpliwość, że to absolutne kłamstwo. I dzisiejsza analiza to opowieść o chyba największej literackiej zagadce Nowego Testamentu.
Dokładnie. Skupiamy się dzisiaj na księdze, która nosi tytuł List do Hebrajczyków.
Jasne.
I dla wielu osób, które w ogóle próbowały kiedykolwiek przez nią przebrnąć, jest to tekst boleśnie wręcz nieprzystępny. Słynie z takich zawiłych rytuałów, niekończących się odniesień do lewickich kapłanów czy do starożytnych ofiar ze zwierząt.
O tak, i koncepcji Dnia Pojednania, prawda?
Właśnie, dlatego ten tekst często ląduje na takiej mentalnej półce z napisem zbyt nudne i skomplikowane, by w ogóle zawracać sobie tym głowę.
Okej, to rozłóżmy to dzisiaj na czynniki pierwsze, bo zamiast takiej suchej, starożytnej instrukcji obsługi, pod spodem kryje się coś zupełnie innego.
Zdecydowanie coś innego.
Odkrywamy tam absolutne, wiesz, zapierające dech w piersiach retoryczne arcydzieło. To jest po prostu antyczny podręcznik przetrwania kryzysu.
Mm-hmm.
Napisany przez jakiegoś anonimowego geniusza, który dokładnie wiedział, jak manipulować słowem. Jeśli ktoś kiedykolwiek pominął tę księgę ze względu na nadmiar niezrozumiałych detali, to dzisiaj nastąpi potężny moment aha.
Tak. I warto tu na początku trochę uspokoić ton. Ta księga po prostu oferuje jedno z najgłębszych spojrzeń na to, co działo się przed wcieleniem Chrystusa, no i dostarcza fascynującej interpretacji Starego Testamentu.
Naszą misją jest odczarowanie tego materiału. Udowodnimy w tej naszej analizie, że ta księga to uderzająco trafna odpowiedź na problemy izolacji, no i cierpienia. Ale zanim wejdziemy w głąb samego tekstu, musimy rozwiązać fundamentalną zagadkę.
Kto to napisał, prawda?
Tak. Zanim przeanalizujemy konstrukcję, porozmawiajmy o twórcy. Bo dlaczego przez wieki zakładano jedno nazwisko, które okazuje się całkowicie nietrafione?
Cóż, tradycja chrześcijańska bardzo wcześnie uznała, że autorem musiał być Paweł.
Jasne.
Ody w najstarszych rękopisach, jak się spojrzy na słynny zbiór wczesnochrześcijańskich papirusów, ten znany jako papirus P46 z około 200 roku naszej ery.
Mhm, ten z wczesnymi listami, prawda?
Dokładnie ten. I skryba, który go przygotowywał, skopiował list do Hebrajczyków natychmiast po liście do Rzymian.
Zrozumiałe, czyli umieszczono go na drugim, niezwykle prestiżowym miejscu w spisie, żeby nikt nie śmiał podważać jego autentyczności.
Właśnie. A do tego dochodzi jeszcze taka wzmianka w 13 rozdziale. Tam jest wspomniany Tymoteusz.
O, to wszystko jasne. Skoro Tymoteusz to stały i powszechnie znany współpracownik Pawła, to dla starożytnego odbiorcy równanie było proste.
Tak się wydawało.
Ale zaraz, przecież styl Pawła jest niewiarygodnie charakterystyczny, wiesz. On zawsze uderza w konkretne tony na samym początku, buduje swój autorytet, po prostu przedstawia się z imienia. Tutaj w ogóle tego brakuje, co chyba powinno od razu budzić podejrzenia.
I budziło. Brak oficjalnego powitania to w ogóle jest zaledwie wierzchołek góry lodowej. Ten najbardziej miażdżący dowód jest ukryty głębiej, konkretnie w 2 rozdziale.
Czekaj, co tam jest?
Autor pisze tam bardzo wyraźnie o swoim własnym nawróceniu. Tłumaczy czytelnikom, że wiara została mu przekazana przez naocznych świadków.
Okej.
Że to byli ludzie, którzy osobiście słuchali nauczania, a potem, w ramach takiej sztafety pokoleń, przekazali tę wiedzę dalej. Między innymi jemu.
Chwila. Przecież to całkowicie przeczy temu, o co Paweł walczył z taką, wręcz agresją na przykład w liście do Galatów.
Dokładnie tak.
Tam rzucał gromy, że jego Ewangelia nie pochodzi od żadnego człowieka i w ogóle nie została mu przekazana żadnymi ludzkimi kanałami. Upierał się przy takim bezpośrednim, osobistym objawieniu od Boga.
I to jest ten kluczowy punkt. Autor Hebrajczyków ewidentnie stawia siebie w drugim pokoleniu wierzących. Uwiarza się za spadkobiercy cudzej wiedzy. Tymczasem Paweł, jak sam zauważyłeś, kategorycznie uważał się za pierwsze pokolenie.
Hmm. Zmiana takiej fundamentalnej historii o własnym nawróceniu, przyznanie się, że w sumie potrzebował kaznodziei, żeby uwierzyć, to by podważyło cały jego tak starannie budowany apostolski autorytet.
No to byłoby dla niego polityczne samobójstwo, prawda?
Decydowanie. Literackie i polityczne. Dlatego to na 100% nie był Paweł.
Okej. Okay. Skoro największe nazwisko odpada z gry, to wchodzi nam teoria niemalże filmowa. Bo wyłania się taka bardzo interesująca hipoteza, o której ostatnio głośno. Masz na myśli Pryscyllę.
Tak. Teoria, że za tym traktatem stoi kobieta. Wyobrażenie, że jedno z najpotężniejszych dzieł wczesnego chrześcijaństwa napisała liderka tamtego ruchu, to jest, no, niesamowita historia. Pryscylla ze swoim mężem Akwilą edukowała przecież wybitnych mówców, chociażby Apolosa.
Mhm.
Więc wiedzę i pozycję zdecydowanie miała.
Kusząca perspektywa, muszę przyznać, ale niestety rozbija się o twardą, nieustępliwą barierę greckiej gramatyki.
Gramatyki? Jak to?
W 11 rozdziale, kiedy autor podsumowuje taki długi wywód o postaciach historycznych, używa wobec siebie samego imię słowu. I w języku greckim imię słowy, w przeciwieństwie do pewnych innych form, zawsze mają ściśle określony rodzaj.
Okay.
I ten konkretny imię słow, użyty w wersecie 32, występuje tu wyłącznie w rodzaju męskim.
Ale wiesz, oczywistym kontrargumentem w tym momencie jest to, że starożytność to przecież, no, świat skrajnie patriarchalny. Gdyby autorką była kobieta i chciałaby jej teksty wzięto na poważnie, to użycie męskiej formy byłoby taką najprostszą zasłoną dymną.
I to by miało sens. Taka mistyfikacja miałaby sens wyłącznie w sytuacji, gdyby dokument trafiał w jakąś próżnię, wiesz.
Do obcych ludzi.
Tak, do anonimowej masy ludzi gdzieś w świecie, którzy nigdy nie widzieli nadawcy. Ale zakończenie listu całkowicie to wyklucza. Autor zwraca się do konkretnej społeczności z informacją, że no, ma nadzieję wkrótce do nich powrócić.
A, czyli oni się znali.
Dokładnie. Więzi były bliskie. Ukrywanie swojej płci pod męskim zaimkiem w liście do przyjaciół, którzy dokładnie wiedzą, kim jesteś i z którymi zaraz się spotkasz, no, jest pozbawione jakiejkolwiek logiki.
Czyli nasza dedukcja prowadzi znowu do pustego pokoju. Historia z Pawłem to fasada, a teoria o Pryscylli pęka przy zderzeniu z logiką relacji międzyludzkich. To kim on był?
Nawet starożytni analitycy bezradnie rozkładali ręce. Taki Tertulian przypisywał tekst Barnabie, bo wiesz, Barnaba był lewitą, a tekst jest pełen tematyki lewickiej.
Ma to sens.
Inni typowali Apollosa, bo słynął z wybitnej wymowy, a to dzieło wymagało ogromnego kunsztu. Ale chyba najbardziej uczciwie podsumował to słynny uczony z Aleksandrii Orygenes.
Co powiedział?
Po analizie wszelkich dowodów stwierdził po prostu, że tylko Bóg wie, kto to napisał. I to chyba najlepsze podsumowanie. Wiemy tylko, że to ktoś z otoczenia Pawła.
Mamy więc autora bez twarzy. Jedyne, co zostawił, to sam tekst. Taki językowy odcisk palca. A ten odcisk ewidentnie zdradza, że mieliśmy do czynienia z absolutnym wirtuozem.
O tak, zdecydowanie.
Bo wiesz, standardowy list z tamtego okresu zaczyna się od takiego nudnego szablonu w stylu od osoby X do osoby Y, obyś miał się w dobrym zdrowiu. A tutaj?
Nie ma żadnego rozbiegu.
Otwarcie brzmi jak, no, wejście kinowego zwiastuna albo takie potężne intro w hip-hopowym utworze.
To świetne porównanie.
Uderza od pierwszej sekundy taką skomplikowaną frazą, no żeby od razu przykuć słuchacza do fotela.
I ta lingwistyczna dekonstrukcja otwarcia faktycznie potwierdza, że to celowo uderzenie w zmysły. Autor władał greką na poziomie absolutnie nieosiągalnym dla żadnego innego pisarza w tamtym środowisku.
Czym to się objawiało?
Dla kontrastu weźmy Ewangelię Marka. Ona operuje takim prostym językiem parataktycznym, gdzie zdania łączy się prosto jak klocki, wiesz, przy użyciu spójników typu i... oraz następnie.
Bardzo prosta konstrukcja.
Właśnie. Tymczasem nasz anonimowy autor korzysta ze składni hipotaktycznej. Buduje kunsztowne, wielokrotnie złożone zdania. Z tego jasno wynika, że musiał przejść przez klasyczną edukację, znaną w antyku jako progimnazmata.
Okej, zatrzymajmy się na chwilę przy tym słowie. Progimnazmata. Jakbyśmy mieli wyjaśnić ten mechanizm bez całego tego akademickiego slangu. Czym to dokładnie było dla przeciętnego człowieka w Imperium Rzymskim?
To był taki wysoce sformalizowany trening. Przygotowywał on głównie polityków, prawników czy mówców do wystąpień publicznych. Uczył tworzenia wręcz żelaznej argumentacji według niezmiennych algorytmów.
Rozumiem.
I autor tej księgi zastosował ten szablon tak precyzyjnie, że taki fragment z 12 rozdziału mógłby służyć jako idealny przykład edukacyjny w greckiej Akademii Retoryki.
Czekaj, to jest niesamowite. Używa pogańskiego, greckiego systemu prowadzenia debaty, żeby wtłoczyć w niego chrześcijańską teologię. Jak to w ogóle wygląda krok po kroku w tekście?
Ten mechanizm działa w oparciu o 5 precyzyjnych uderzeń. Krok pierwszy to teza. Autor przytacza cytat z Księgi Przysłów o tym, że Bóg dyscyplinuje tych, których kocha. Krok drugi to logiczne wytłumaczenie tego faktu.
Brzmi jak matematyka.
Dokładnie. Krok trzeci to argument sprzeciwieństwa. Tłumaczy, brakuje wam dyscypliny, no to oznacza, że zostaliście porzuceni i nie jesteście prawowitymi spadkobiercami. Krok czwarty przenosi ten ciężar na emocje poprzez analogię.
Jaką analogię?
Odnosi się do relacji z ojcem biologicznym. Szanowaliśmy ziemskich ojców, gdy nas wychowywali, więc dlatego buntujemy się przeciwko duchowemu?
Wow, każdy krok odcina drogę ucieczki w debacie. A co uderza na samym końcu jako puenta?
System progimnazmata wymagał bardzo mocnego finału, najlepiej za pomocą znanej maksymy. Autor parafrazuje tu powiedzenie przypisywane wtedy Arystotelesowi lub Izokratesowi. Formułuje to tak: korzenie dyscypliny są gorzkie, ale wydają słodki owoc sprawiedliwości.
Niesamowite. Ale wiesz, budowa argumentacji to jedno, ale wracając do mojej muzycznej analogii, jeśli to ma uderzać jak dobry utwór, to musi mieć brzmienie. Słowa muszą mieć rytm.
Oczywiście.
Czy autor bawił się też w takie akustyczne manipulacje?
Warstwa dźwiękowa to jest absolutny oratorski majstersztyk. W oryginalnym greckim otwarciu wyobraź sobie, na 12 pierwszych słów aż 5 zaczyna się na literę P.
O, wow, czyli taka mocna aliteracja.
Dokładnie. Agresywna, celowa aliteracja, żeby zmusić ucho do skupienia. Autor używa też technik znanych jako antyteza, homoioarkton i homoioteleuton.
Znowu rzucasz antyczną terminologią. Zdejmijmy z tego tę naukową warstwę. Co to w ogóle oznacza w praktyce dla kogoś, kto tego po prostu słucha?
Mówiąc najprościej, to oznacza mistrzowskie operowanie rymem wewnętrznym. Twórca tak dobierał wyrazy, żeby ich początkowe lub końcowe sylaby brzmiały identycznie. To tworzyło taką hipnotyczną kadencję.
Jasne.
Zdania rosły jak fala do kulminacyjnego punktu, a potem opadały w idealnym porządku.
I tu wyłania się taka fundamentalna prawda o tym tekście. Przecież tego nie da się w pełni zrozumieć, czytając zwój po cichu w domu. Z tych wszystkich dźwiękowych sztuczek wynika chyba logicznie, że to w ogóle nie jest list.
No i trafiłeś w sedno. Forma listu to jest całkowite nieporozumienie. Kiedy analizujemy czasowniki, to widać intencje. Tam w ogóle nie ma słownictwa związanego z czytaniem.
Serio?
Ani razu. Ani razu. Autor bez przerwy używa słów związanych z mówieniem i słuchaniem. Zarzuca odbiorcom, że ich uszy stały się ociężałe. Mówi o rzeczach, o których właśnie rozmawiamy. Wniosek jest jeden. To było potężne kazanie.
Zatem utwór do publicznej, emocjonalnej deklamacji. Świetnie, czyli przechodzimy od formy do samej treści. Bo z naszej analizy wyłania się obraz takiego kulturowego kameleona.
Mm-hmm.
Gość jest głęboko osadzony w tradycji żydowskiej, ale z drugiej strony swobodnie używa greckiej popkultury. A przecież on w ogóle nie operował na hebrajskim oryginale pisem, prawda?
Zgadza się. Jego środowiskiem był język grecki, więc korzystał z Septuaginty, czyli tego greckiego tłumaczenia Starego Testamentu.
I tu wchodzi mechanizm reinterpretacji. Pokażmy to na przykładzie. Bo jak on radził sobie z błędami w tłumaczeniach, to przypomina trochę współczesnego muzyka, który znajduje, wiesz, błąd na starej taśmie i buduje wokół tego cały nowy hit.
To doskonała analogia. Zobaczmy to na przykładzie psalmu 40. W hebrajskim oryginale była taka bardzo szorstka metafora. Podmiot mówił do Boga. Wykopałeś mi uszy.
Wykopałeś mi uszy. To brzmi, no, dość przerażająco i anatomicznie dziwnie. Jaki w ogóle był cel użycia takiego zwrotu?
To odniesienie do historii stworzenia człowieka z gliny. Znaczenie było bardzo pragmatyczne. Stwórca wydrożył w tej glinie narząd słuchu, żeby człowiek słyszał jego prawo.
Okej, to ma sens w tamtym kontekście.
ale dla tłumaczy Septuagienty to było na zbyt archaiczne i dziwne poetycko. Więc co zrobili? Zmienili niewygodne uszy na coś bardziej ogólnego. Przygotowałeś mi ciało.
Zmienili słowo w tłumaczeniu? I to słowo ciało musiało być dla naszego autora po prostu złotym biletem, prawda?
To był dla niego absolutny punkt zwrotny. Wokół tego jednego podmienionego słowa zbudował najpotężniejszą teologię wcielenia Chrystusa.
Niesamowite.
Wykorzystał to, by udowodnić, że Bóg przygotował cielesną powłokę dla swojego syna, by ten mógł złożyć siebie ofiarę. To w hebrajskim oryginale byłoby po prostu niemożliwe.
Czyli wielka gałęź teologii oparta na jednym błędzie, albo zmianie tłumacza. Gdyby znał hebrajski, potknąłby się o wykopane uszy i tej teologii by tu nie było. Ale on brał też garściami ze świata greckiego.
O tak, wplatał mnóstwo greckich motywów. W 5 rozdziale używa słów epaten i ematen, czyli cierpiał i uczył się. Tłumaczy, że Jezus nauczył się posłuszeństwa przez cierpienie.
I dla obywatela Aten to był sygnał.
Dokładnie. To czysty aischylos, koncepcja, że mądrość rodzi się z cierpienia. Albo wiesz, inny przykład, kulinarny. Autor zarzuca słuchaczom, że piją mleko zamiast jeść stały pokarm dla dojrzałych ludzi.
I to znowu nie jest jego wymysł.
Skądże? To brutalny zabieg ściągnięty wprost od Epikteta, słynnego stoika, który tak samo upokazywał swoich leniwych studentów.
To uderza tym mocniej, im bardziej uświadomimy sobie, że zmieniał się też obraz samego Jezusa, prawda? Zazwyczaj widzimy go jako żydowskiego króla czy proroka, a tutaj ten kameleon maluje portret kogoś zupełnie innego.
Tak, przypominającego Sokratesa.
Właśnie.
Autor przedstawia go jako kogoś, kto dobrowolnie poddaje się wyrokowi po to, by uwolnić swoich uczniów od strachu przed śmiercią. To dosłownie kalka z historii rzymskich intelektualistów o ostatnich chwilach Sokratesa.
I do tego dochodzi sport, no bo jakżeby inaczej w świecie antycznym. Autor nawiązuje do igrzysk, wyścigów, widzów na stadionie, zrzucania ciężarów. Ten miks kulturowy miał po prostu trafić w najczulsze punkty.
Każdy bodziec był dobry, żeby dotrzeć do tych ludzi.
Okej, to tu robi się to naprawdę interesujące. Bo kiedy tak złożymy te dowody w całość, widzimy anonimowego geniusza miksującego stoicyzm, igrzyska, hebrajską teologię. Ale pojawia się pytanie o to wszystko w kontekście dzisiejszego słuchacza.
Jasne, po co nam to, prawda?
No właśnie. Po co nam w czasach współczesnych ta świadomość retorycznego cudu sprzed 2000 lat? Dlaczego to ma jakiekolwiek znaczenie dla kogoś, kto dzisiaj jedzie do pracy i tego słucha?
To ma potężne znaczenie, kiedy uświadomimy sobie, w jakim stanie była ta antyczna publiczność. Te hymy i filozofia to nie była sztuka dla sztuki. To była medyczna wręcz interwencja.
Znaczy, ci ludzie mieli jakiś kryzys.
Oni byli na skrawku załamania nerwowego. Cierpieli z powodu głębokiego społecznego odrzucenia.
Czyli to nawiązanie do cierpienia, z którego autor czerpał, to nie był tylko popis inteligencji. On dał to swoim przyjaciół jako narzędzie do przetworzenia ich własnej traumy. To kompletnie zmienia perspektywę.
Dokładnie. To była absolutna reinterpretacja bólu. Autor, na przykład w 11 rozdziale o tak zwanych bohaterach wiary, mówi im, słuchajcie, wasze cierpienie to nie jest dowód na to, że Bóg was opuścił. To sygnał, że jesteście wierni swoim wartościom. Cierpicie, bo idziecie pod prąd.
I to jest uderzająco aktualne, bo przecież żyjemy w rzeczywistości, gdzie poczucie własnej wartości tak często zależy od walidacji, no wiesz, cyfrowej, lajków. Ludzie panicznie boją się odrzucenia.
Odrzucenia przez tłum, tak.
A tu myśliciel z pierwszego wieku staje i każe im zignorować oceny. Każe przestać błagać o akceptację i zrzucić ten wstyd bycia innym.
To świetna lekcja takiej asertywności społecznej. On im mówi wprost. Biegniecie na tym stadionie dla zupełnie innej widowni, szukajcie raczej oklasków z nieba, a nie od przypadkowych ludzi na trybunach.
I na koniec pojawia się też drugie ważne ostrzeżenie. Bo z tych tekstów można wyczytać, że zmęczenie i ostracyzm powodowały izolację. Izolacja, która niszczy psychikę tak samo dzisiaj, jak i wtedy.
Właśnie z tego powodu autor tak mocno akcentuje wagę wspólnoty. On doskonale rozumie, że w sytuacji stresu jednostka sama sobie nie poradzi. Trzeba budować te bliskie więzi, bo inaczej na tym metaforycznym wyścigu każdy w końcu upadnie.
Na początku zapowiadaliśmy, że to nie jest nudny traktat i myślę, że dzisiejsza analiza obnaża fakt, że to wręcz psychologiczna bariera przeciwko załamaniu, ubrana w genialną retorykę.
Fakt, że ten przekaz tak dobrze działał w starożytności i pozostaje tak bardzo uniwersalny dzisiaj, to chyba najwspanialszy dowód skuteczności tego dzieła. Ten anonimowy mistrz dokonał czegoś niesamowitego.
Nasza droga od poszukiwań autora do psychologii przetrwania prowadzi nas do fascynującej refleksji na sam koniec. Zostawimy z nią słuchaczy, bo spójrzmy na to z dystansu. Ten genialny materiał przetrwał nienaruszony przez 2000 lecia. Pomimo, że ostatecznie obalono to fałszywe autorstwo apostoła Pawła. Żadne nazwisko już go nie chroni. I kiedy myślimy o tym dzisiejszym rynku książek pełnych złotych rad liderów biznesu, celebrytów, mówców motywacyjnych.
Zastanawiające, prawda?
Właśnie. Gdybyśmy usunęli ich nazwiska z okładek, całą tę machinę promocyjną, to ile z tych współczesnych dzieł byłoby w stanie obronić się samą siłą przekazu i przetrwać choćby ułamek z tych 2000 lat, tak jak zrobiło to anonimowe starożytne kazanie? Zostawiamy was z tą myślą.